Inne spojrzenie. Program o tym, co niewidzialne dla oczu. Program dla tych, którzy żyją między błogosławieństwem a przekleństwem. Zaprasza w każdy poniedziałek o 14.10 ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel.
Witam serdecznie, szczęść Boże radiosłuchaczom. Drodzy Państwo, dzisiaj audycję realizuje Zbyszek Derda. Dzięki, że jesteś. A my, proszę Państwa, zaczynamy. Początek października, dzisiaj całkiem życzliwy dzień, słonecznie, za oknami, choć już rześko. To wspomnienie Matki Bożej Królowej Różańca Świętego. Myślę, że te pierwsze dni października z świętymi, którzy wprowadzają nas w te tajemnice liturgiczne, też są niezwykłe. 1 października wita nas Mała Tereska, czyli Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, karmelitanka, która jest patronką takiej drogi duchowego dziecięstwa Bożego. Bardzo pokorna, taka skryta święta, o której współsiostry mówiły, po jej śmierci nikt się nie domyślał jej świętości. Praktycznie trudno o niej było coś szczególnego powiedzieć. No miła, ale tak się jej raczej nie zauważało. Ona też dała taki przykład, który myślę też jest bardzo wartościowy, bo uczy nas takiej pokory i tego, gdzie mamy szukać swojej wartości. Mówi o tym, że samo zero jest zasadniczo bez wartości. Ale kiedy to zero postawimy przy jedynce, no to wtedy sytuacja zmienia się diametralnie. Trzeba jednak uważać, z której strony jedynki to zero wstawiamy, żeby nie wpychać się przed nią. To naszą jedynką dla chrześcijan jest Jezus Chrystus i chcemy zawsze być blisko Niego z właściwej strony, nie zajmować Jego miejsca, bo tylko Bogu należy się to centralne pierwsze miejsce. Natomiast my zyskujemy wartość, jeśli jesteśmy za Nim, jeśli potrafimy odczytywać Jego plany względem nas. Dlaczego przywołałem ten przykład Małej Tereski? Bo wielu z nas pewnie, a przypomnę, że ta audycja jest adresowana szczególnie do tych, którzy czują się tak słabo, mizernie, którzy źle się mają. Właśnie, może czujemy się trochę tak bez wartości, tacy nieporadni, tacy słabi. Tymczasem właśnie nasze zadanie to jest odnaleźć ten punkt oparcia, czyli Jezusa, który jest tą jedynką, żeby poczuć, że naprawdę z Nim możemy bardzo, bardzo dużo. Wspomniałem o Teresce, potem zaraz 4 października było wspomnienie świętego Franciszka, 5 października świętej siostry Faustyny. Z perspektywy czasu to są mocarze ducha, ale przecież to wszystko zaczynało się tak mizernie. Kto mógł przypuszczać, że taki szaleniec z Asyżu, chodzący gdzieś w łachmanach, uratuje Kościół średniowieczny. Nawet to pierwsze spotkanie z papieżem Innocentym, to już 800 lat temu było, tu z jednej strony potężny człowiek, papież, który ma władzę nad całym Kościołem, z drugiej strony jakiś ubogi Franciszek z 11 braćmi prosi o zatwierdzenie reguły. Nie wiadomo do końca, czy ta historia jest właśnie taka, ale kronikarz zanotował, że papież, jak zobaczył tych łachmaniarzy, to powiedział Franciszkowi: bracie, idź najpierw do świń, do których jesteś bardziej podobny niż do ludzi, wytarzaj się tam z nimi w gnoju, wyłóż im swoją regułę, jak już zostaniesz kaznodzieją, no to wtedy możesz tutaj wrócić tym kaznodziejom świń. I podobno Franciszek miał tak zrobić. I wrócił do papieża i mówi: panie, zrobiłem, jak mi nakazałeś, czy teraz wysłuchasz naszej prośby? Pokora, niesamowita wiara, ale przede wszystkim zażyłość z Jezusem. To samo było w życiu świętej siostry Faustyny. Kiedy pierwszy raz ją zobaczył spowiednik, ksiądz Michał Sopoćko, przez kratki konfesjonału, to taka niepozorna, mała, piegowata, ruda. A ona mu mówi nagle przy spowiedzi, że Pan Jezus pokazał już księdza dwa razy, już znam bardzo dobrze księdza. No to co sobie można pomyśleć? No, powinna się leczyć po prostu. I takie były często upokorzenia tych wielkich wybrańców Pana Boga. Wobec tego, moi drodzy, choćby nam się wydawało, że nic nie znaczymy, że jesteśmy zerem w oczach tego świata, to każdy z nas ma misję, jakieś bardzo ważne zadanie do spełnienia i o tym jest ta audycja, żeby pytać Jezusa, do czego mnie zaprasza, jakie jest moje miejsce, moja rola w ratowaniu świata. Już niedługo 13 dzień października, a więc tajemnica fatimska i małe dzieci, które zrobiły chyba więcej niż niezwykli bohaterowie, supermeni, Łucja, Franciszek, Jacynta. Jak wiele powinniśmy się od nich uczyć, od tych słabych, a jednocześnie nadzwyczajnie silnych. Fragment z książki księdza Arkadiusza Paśnika Obietnica, historia, którą napisało życie, z rozdziału Kazachstan. Tu bardzo rzadko padały deszcze, pola nawadniano z rzeki Czu, kołchozy były oddalone od siebie o kilkanaście kilometrów, a poza tym, jak okiem sięgnąć, step i step i step. Kozacy, którzy tu mieszkali, także byli bardzo biedni. Żyli jak pasterze, wypasali owce, bogaci mieli nawet krowę. Wszystko trzeba było ukrywać, bo państwo zabrerało. To z czasów II wojny światowej, wspomnienia babci księdza Arkadiusza, pani Henryki. Ja natomiast mam w gościu człowieka, który, przepraszam, odwrotnie, w studio mam gościa, który niedawno też widział, mam nadzieję, że Kazachstan to dalej jest step, step i step. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz prałat Stanisław Gębka, misjonarz miłosierdzia i właśnie człowiek, który coraz częściej jeździ do Kazachstanu. Im więcej ma lat, tym częściej wyjeżdża.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, a w sposób szczególny mojego rozmówcę księdza profesora Jacka Marcinca. W Kazachstanie byłem trzeci raz. To nie tak często, bo trzeci raz.
Ojej, ja myślałem, że to już jest piąty przynajmniej.
Nie, tylko w tym roku już drugi raz.
I jak? Stepy, stepy i stepy?
Tylko. Jadąc 400 kilometrów z Astany, a teraz Nur Sultan, tak się nazywa stolica kraju, do Ozior Noje, 400 kilometrów. Rzadko się spotykało rosnące drzewa. Jest jedna taka po drodze enklawa, gdzie są jeziora, gdzie są nawet górki, jest dużo drzew. I to jest takie najbardziej rekreacyjne, piękne miejsce na wypoczynek, gdzie Kazachowie tam przyjeżdżają, by tam wypocząć. Ale to jest jedyne miejsce, które tam się znajduje.
Ale nasza audycja nie ma charakteru podróżniczego. Spotykamy się tutaj, ponieważ właśnie 1 października było wspomnienie małej Tereski z Karmelu i wizyta w Kazachstanie nie była turystyczna, tylko też była związana z Karmelem, prawda?
Ale ksiądz Jacek zapytał o stepy. W tym kontekście
oczywiście.
I dlatego później jadąc, rzeczywiście same stepy, stepy, stepy. I odnośnie jeszcze tego, tam mówią, siostry karmelitanki nam powiedziały, jak to jest pięknie, jak jesteśmy szczęśliwe. Kiedy wyjdziemy, to na cały horyzont jest widoczny od wschodu do zachodu, od południa na zachód, na północ. Sam Bóg, horyzont i nic nam nie przesłania Pana Boga. To jest tyle, jeśli chodzi o krajobraz. Rzeczywiście przyjechaliśmy do Ozior Noje, tam gdzie mieszkają siostry karmelitanki, 1-30 września.
Skąd się te siostry tam w ogóle wzięły? Bo to jest też takie dziwne, no, step kazachski i nagle Karmel.
Księże Jacku i drodzy radiosłuchacze, jeżeli chcecie, to ja tu godzinę mogę mówić.
Takich możliwości chyba nie mamy. A ile? Realizator proszę, się uśmiecha.
Proszę mi powiedzieć, ile mam czasu.
Nie, spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Tylko proszę właśnie nam powiedzieć, bo tak o tej wyprawie mówimy właśnie w tym kontekście, że każdy z nas może coś zrobić, choćby był takim małym trybikiem, jakimś kimś bardzo niepozornym, to jednak mamy ważną misję. No i dla mnie to też jest taka zagadka. Dlaczego nagle siostry, które tutaj są w Karmelu pod Jasną Górą, decydują się wyruszyć w tak egzotyczną krainę jak Kazachstan?
No, wszystko się zaczęło tak około 15 lat, kiedy arcybiskup Tomasz Peta przyjechał do karmelitanek i tych właśnie tam mieszkają za Jasną Górą, powiedział: proszę sióstr, ja chcę mieć na terenie swojej diecezji zakon kontemplacyjny, czyli chcę, żebyście wy tam przyjechały. Siostry powiedziały: ale nie mamy powołań, bo żeby tam lecieć, trzeba mieć dodatkowe powołanie, by opuścić tutejszy klasztor i jechać, opuścić Polskę, opuścić swoje rodzinne strony i jechać tyle tysięcy kilometrów tam do Kazachstanu. No to arcybiskup powiedział: to się módlcie. I zaczęły się siostry modlić bardzo intensywnie. I jedna siostra, która była wtedy jeszcze nowicjuszką, powiedziała: ja jestem gotowa. I później było drugie, trzecie, czwarte powołanie i w ten sposób 12 lat temu wyleciały do Kazachstanu. Nie będę w szczegółach omawiał ich historii pobytu, ale w tej chwili mają zbudowany klasztor, kupiły 2,5 hektara pola tego stepu po dawnym kołchozie. Tam zbudowały klasztor i tam właśnie są w tej chwili 4 siostry po ślubach wieczystych i 3 nowicjuszki. Także ich jest 7 osób.
Dlaczego arcybiskup tak bardzo chciał mieć siostry karmelitanki, zakon kontemplacyjny? No, wydawać by się mogło, co one mogą, nie chodzą do chorych, nie nauczają katechezy, no po prostu są w klasztorze i się modlą.
Jeśli chodzi o osobę księdza arcybiskupa Tomasza Pety, który jest arcybiskupem, używajmy jeszcze tego dawnego nazwy z tego stolicy, Astany jest bardzo taki kościelny i bardzo taki Boży człowiek. Chciał, żeby miał zaplecze modlitewne. Tam apostołując, w tak trudnych warunkach, żeby miał to zaplecze modlitewne. I jeszcze co ciekawe, że wprowadza punkty wieczystej adoracji. Jeśli chodzi, to już proszę mi pozwoli, że tu powiem w tym miejscu, że w Oziornoje jest również ołtarz wieczystej adoracji, z tych ołtarzy, które ma być na świecie 12, tak jak 12 jest gwiazd w koronie Matki Bożej. I pierwszy był w Jerozolimie, jest drugi w Astanie, w Oziornoje, a 8 z kolei, nie będę wszystkich miejscowości wymieniał, jest w Niepokalanowie. Zostały jeszcze teraz 4 do zrobienia. Te ołtarze wykonuje artysta, który...
Pan Drapikowski.
Pan Drapikowski. Ołtarze są podobne, ale troszkę się różnią. Ja tylko znam ten w Oziornoje. I tam jest wieczysta adoracja, ale dzienna. Natomiast w katedrze w Astanie jest wieczysta adoracja dzień i noc. Proszę sobie teraz wyobrazić, katolików w Kazachstanie jest chyba niecały 1%. Ksiądz arcybiskup ma w swojej diecezji 40 parafii. Najdalsza parafia od stolicy jest 850 kilometrów. I teraz w ciągu dnia adorację mają tamtejsi mieszkańcy Astany. Natomiast na noc ksiądz arcybiskup zdecydował, żeby przyjeżdżały delegacje z poszczególnych parafii. Przyjeżdżają wieczorem, tam mają taki pokój, żeby się zakwaterować, mogą odpocząć, mogą się nawet, wersalki są, żeby się położyć i dyżurują. Jeden ksiądz i 4 osoby bierze do samochodu i przyjeżdżają.
Raz w miesiącu, rozumiem, taki dyżur.
Raz na dwa miesiące wypada i przyjeżdżają łącznie i ten proboszcz, który jest oddalony 850 kilometrów. Mhm. Tak w kontekście naszych warunków. Proszę sobie teraz zobaczyć, jak nam trudno proboszczom zorganizować dzienną adorację w parafii, która liczy kilka tysięcy wiernych. Ksiądz proboszcz właśnie Jacek ma i ja byłem proboszczem w katedrze, wiem co to znaczy. Więc mając takiego ducha modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu, ksiądz arcybiskup chciał, by tam był zakon kontemplacyjny na terenie jego diecezji. Siostry pojechały tam, jak powiedziałem, 12 lat temu. W tej chwili mają klasztor. Pięknie zbudowany. Można by go przenieść do Warszawy, w centrum ustawić, bo jest tak pięknie zbudowany. Oczywiście cały świat pomagał siostrom karmelitankom. No a teraz, żeby one mogły żyć, żeby mogły egzystować, no trzeba im pomóc, no bo... No takie jest życie ludzkie.
Jak to się stało, że ksiądz Prałat jakoś ma z nimi kontakt, że właśnie nawiązała się ta współpraca i organizuje pomoc dla sióstr karmelitanek?
Pierwszy raz byłem, jak byłem u sióstr, jak już tam siostry były w Kazachstanie, przełożona ówczesna matka Teresa powiedziała, proszę księdza, będą bezpośrednie loty do Kazachstanu. I to mnie jakoś tak zelektryzowało, że powiedziałem sobie bezpośrednio, bo mi się nie uśmiechało jechać gdzieś tam przez Frankfurt, czy gdzieś tam indziej, więc, ale tak bezpośrednio to bym nawet chętnie leciał. I to właśnie był taki punkt zwrotny i zadzwoniłem do jednej siostry, Albertynki, która jej marzeniem było jechać do Kazachstanu, a szczególnie do Karagandy, do błogosławionego księdza Bukowińskiego. I rzeczywiście dwa lata temu, 2017, LOT miał organizować bezpośrednie kurs rejsy Warszawa-Astana. No i rzeczywiście tak się złożyło pięknie, że przyszedłem już zarezerwowany bilet wykupić, a mówią mi w Orbisie, że proszę, ale ksiądz ma szczęście. Bo rzeczywiście była wtedy promocja i zamiast 1600 zapłaciliśmy 800 zł tam i z powrotem za bilety. To było takie bardzo piękne, ale później już nie będę wchodził w szczegóły. Nie robili jeszcze tego i jednak musiałem lecieć przez Frankfurt. Ale to był taki punkt zwrotny. Później w tym roku, w kwietniu, jeden z moich kolegów, ksiądz Sylwester Kubik, powiedział, do Kazachstanu to bym chciał jechać. No ja mówię, to ja ci będę towarzyszył. No i pojechaliśmy wtedy, na niedzielę miłosierdzieśmy wrócili, czyli po Wielkanocy, w drugi dzień Wielkanocyśmy wylecieli. No a teraz trzeci raz, to dlatego, że kiedyś powiedziałem takiemu człowiekowi mieszkającemu w Łazach koło Zawiercia, że lecę do Kazachstanu, tam siostry w takich trudnych warunkach tam pracują, a może byśmy kupili taki busik dla sióstr, bo ja mam takich bogatszych ludzi. No i ten, no to ja mówię, pojechałem tam i powiedziałem siostrom, ale siostry mówią, no niepotrzebny nam taki busiek, ale coś konkretnego tam do ogrodu. Myślały o takim traktorku, myślały później o zorganizowaniu pustelni. No i tak się złożyło, że polecieliśmy teraz dwóch księży i sześciu panów. Oczywiście zdeklarowali się, ile dali, to zrobili, ale tak mniej więcej na liście miałem około 50 ofiarodawców, z którymi jestem.
Nie jest to łatwe na pewno, no tak prosić o pomoc, bo z różnych stron te apele do nas płyną, ale jednak jakoś ksiądz Prałat nie ustaje i stara się właśnie tę pomoc sam dla sióstr organizować.
Nie wstydzę się być żebrakiem, to wyraźnie mówię i dlatego proponuję, daj coś. No, spotykam się z odmową, ale ci ludzie, którzy mają takie szerokie serce, dali, przekazałem i też cokolwiek otrzymuję, proszę, by siostry mi dały pokwitowanie, że tyle i tyle otrzymały ofiary, a ja później przekazuję, żebym był w porządku, że te ofiary zostały tam przekazane. Ile teraz, to jest tajemnica, to tego nie będę mówił, jaka była ofiarność. Ale z tego się bardzo cieszę, bo już przysłano mi filmik taki, że już narzędzia rolnicze zostały kupione.
No to też jest taki kolejny aspekt tej roli, którą ksiądz Prałat pełni, czyli misjonarz miłosierdzia. Nie tylko przekazywanie tego Bożego przebaczenia, ale także te dobre czyny, to zauważanie potrzebujących, a w październiku, który został ustanowiony nadzwyczajnym miesiącem misyjnym, chcemy zdawać sobie sprawę, że gdzieś dalej od nas, nawet i kilka tysięcy kilometrów, tym bardziej te potrzeby są wielkie.
Jakie są potrzeby? To tak prosto tylko powiem. Proboszcz w Oziornoje prowadzi taki nie sierociniec, tylko dla dzieci, nie przedszkole.
Świetlice.
Schronisko takie. I mówi, księże Wojciechu, skąd się ma pieniądze? Ludzie dają? Skąd, kiedy oni są bardzo biedni? A ksiądz daje z parafialnych? A skąd, kiedy ja stawię ze wszystkich trzech mszy świętych, to na nasze przeliczenie ma 160 zł. To mówi, nie wystarcza nawet na wino, czy hostie, czy opłacenie prądu. To biskup daje, a skąd? Ja muszę żebrać, czy tu w Polsce, czy gdzieś indziej, żeby utrzymać właśnie ten dom, to przedszkole dla dzieci, tych, które, ochronka tak zwane, dla tych, którzy tam rodzice przyprowadzają. No takie tam są warunki. Przecież parafia, w której byliśmy, jest na przestrzeni 35 kilometrów. Jest punktów dojazdowych, 9, 11 punktów dojazdowych. No proszę sobie wyobrazić, proboszcz tu mieszka i jechać, żeby za mszą świętą, to 35 kilometrów. To są niesamowicie odległe, a nie ma takich dróg asfaltowych jak tutaj. I to jest niesamowicie utrudnienie, a tam jedzie, a tam na mszy świętej jest 10, 5 osób i oni dla nich jadą, by tam odprawić mszę świętą. Także w porównaniu z naszym duszpasterstwem, z naszymi warunkami, to oni są naprawdę bohaterowie. Ja to podkreślałem bardzo często.
Oziornoje dzięki siostrom, dzięki też działalności miejscowych duszpasterzy wyrosło na takie centrum życia religijnego Kazachstanu.
Mało tego, to jest sanktuarium narodowe. I tu właśnie chcę powiedzieć księdzu Jackowi i drugim słuchaczom, kiedy wróciliśmy z Oziornoje do Astany, do rezydencji księdza arcybiskupa, wtedy po kolacji postawił nam pytanie, jak patrzycie na tę miejscowość, na to, coście zobaczyli, w kontekście tego, że my uważamy to miejsce jako sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju. I wtedy każdy mógł się wypowiedzieć, to po kolei, którzy tam byliśmy. No więc ja powiedziałem, proszę księdza arcybiskupa, pierwsza rzecz, trzeba zrobić drogę, bo 30 kilometrów, 40 jest droga bita, kamienia, to się, jak się jedzie po niej, nie można wewnątrz samochodu rozmawiać. Taki to jest terkot i taka utrudniona ta droga. A jak się zjedzie na step, jedzie się już równiutko i wtedy można porozmawiać. No, miała już być droga, ale niestety korupcja i poszły na lewo pieniądze i teraz sprawa jest w sądzie. Więc powiedzieliśmy, to jest pierwsze. Już ksiądz arcybiskup buduje dom pielgrzyma na 50 osób, że jak ktoś przyjedzie autokarem, żeby mógł zamieszkać. Więc proszę sobie teraz wyobrazić, step, od drogi asfaltowej 40 kilometrów, od stolicy 400 kilometrów i to ma być sanktuarium narodowe. Na co się ksiądz arcybiskup powołuje? Ksiądz prymas świętej pamięci Glemp, kiedy konsekrował kościół w Oziornoje, powiedział tak. Jeżeli Matka Boża wybrała sobie Lourdes, La Salette, Fatimę i Częstochowę, to również wybrała sobie to miejsce tu w Oziornoje. I że to Oziornoje będzie kiedyś tak słynne na całym świecie, jak właśnie Fatima, Lourdes czy La Salette, czy Częstochowa. A za rok był Ojciec Święty Jan Paweł II w Astanie i beatyfikował księdza Władysława Bukowińskiego. Oczywiście chciał odwiedzić Karagandę, ale nie pozwolono. No i też duchowo chciałby jechać do Oziorna, ale to było niemożliwe. I wtedy powiedział wyraźnie w Astanie, teraz duchowo udaje się do waszego narodowego sanktuarium w Oziornoje. I to arcybiskup Tomasz uważa za takie dwa znaki. No oczywiście on jest też realistą i mówi, z nas zapytał, no jak wy to na to patrzycie? I wtedy właśnie padły takie głosy. No przecież Jan Wianney poszedł do wioski, która miała 200 osób. A w tej chwili wyciągnąć jest czysta. Pewnie, że tam wyjeżdżają ludzie do Polski, bo tam nie ma takich perspektyw. A La Salette w samej górze, nikt tam nie mieszka, a jest wielkie sanktuarium. I dlatego te dwa znaki, które tam są, ołtarz wystawienia, ołtarz pokoju i siostry karmelitanki, to są takie znaki, że to może być miejsce niesamowicie znane na całym świecie, a szczególnie w Kazachstanie.
Dziękujemy serdecznie. Ksiądz Stanisław Gębka opowiadał o Karmelu w Oziornoje, w Kazachstanie. Proszę Państwa, czasem wydaje się, że naprawdę nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Wydajemy się tacy nieporadni. I są też takie miejsca, które wydają się jakby niczym wobec wielkich metropolii świata. A jednak, tak jak słyszeliśmy, Oziornoje może być takim epicentrum rozwoju duchowego nie tylko na Kazachstan, ale daj Boże na cały region, cały świat. Tak jak te małe miejscowości, o których wspominał ksiądz prałat Stanisław, czy to Ars, czy La Salette. Proszę Państwa, ta audycja ma być takim budzeniem naszej nadziei, że choćby się każdemu z nas wydawało, że niewiele może wskórać, że jest taki słaby, to jednak właśnie w oparciu o działanie z góry, z nieba, możemy wszystko, bo Bóg jest z nami. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu prałatowi. Jeszcze ostatnie słowo, proszę uprzejmie.
Jeszcze, proszę Państwa, chcę dodać, że nie ksiądz arcybiskup prosił, ale władze muzułmańskie same zaproponowały, żeby przy tym skręcie w lewo, jak się zjeżdża z asfaltu, ustawić dwie duże tablice z napisem Punkt religijny Oziornoje. No to jest niesamowite, żeby w takim kraju był. Też ksiądz arcybiskup, jak był tam proboszczem, wtedy na przykład w całym Kazachstanie jest jeden duży krzyż na Stopce Wołyńskiej, przed którym się odbywają uroczystości nie tylko religijne, ale również i państwowe. Taki tam jest muzułmanizm, który jest taki bardzo tolerancyjny i życzliwy, a przez osobę księdza arcybiskupa jest bardzo życzliwy. Szanowni Państwo, ktokolwiek chce, proszę bardzo, planujemy zorganizować fundację na rzecz budowy domu pielgrzyma w Oziornoje. Każdy może otworzyć swoje serce i kiedy ta sprawa będzie zorganizowana, to wtedy będziemy się zwracać o pomoc. I był z nami taki pan, który jest bardzo zna się na takich rzeczach, bo pracował w górnictwie, te różnego rodzaju umowy i tak dalej, teraz ma własną firmę. No i on już to zaraz załapał i powiedział, budowa domu to jest rzeczywistość, która będzie zrealizowana. I właśnie on tak planuje tę fundację utworzyć i wtedy, jak będzie już to wszystko tak miało ręce i nogi, to wtedy będziemy się zwracać do państwa, a szczególnie do tych tu ludzi, którzy mają troszkę więcej pieniędzy, a chcieliby coś dobrego zrobić. Święty ojciec Pio, jak pytał w konfesjonale, jesteś bogaty, masz pieniądze? Mam. Chcesz się zbawić? Tę. Dawaj pieniądze na szpital. No i wtedy tak powstał ten piękny szpital San Giovanni Rotondo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bóg zapłać za cierpliwe zawiesłanie i mam nadzieję, że pobudziłem w ten sposób wasze serca do wielkiej ofiarności dla sióstr.
W nadzwyczajnym miesiącu misyjnym wędrowaliśmy do Kazachstanu za sprawą misjonarza miłosierdzia księdza prałata Stanisława Gębki. Dziękuję serdecznie wszystkim za uwagę, Zbyszkowi Derdzie za realizację naszej audycji. Do zobaczenia. Szczęść Boże, ksiądz Jacek Marciniec.
Inne spojrzenie. Program o tym, co niewidzialne dla oczu. Program dla tych, którzy żyją między błogosławieństwem a przekleństwem. Zaprasza w każdy poniedziałek o 14:10 ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel.